Dobry wieczór, witam serdecznie Państwa i naszego gościa. A dziś gościmy Adama Mołdocha, wicedyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.
Witam panią redaktor, witam Państwa.
Panie dyrektorze, kiedy ostatnio spotkaliśmy się i rozmawialiśmy o tym, jak sytuacja pandemiczna, jak COVID wpłynął na potrzebę waszej obecności, funkcjonowania, pomocy, interwencji, to nasunął się jeden wniosek, że wiedza na temat sytuacji, tak zwanych sytuacji kryzysowych, bardzo trudnych sytuacji, które kojarzą się z przemocą, czy jest domniemanie istnienia, czy pojawienia się właśnie problemu przemocy, wymagają dokładnej edukacji, że niewiele na ten temat wiemy, że ta wiedza jest wciąż potrzebna, konieczna i to raczej w sposób pilny. Zatem nie tracicie czasu Państwo. Od ubiegłego tygodnia w naszym mieście trwa kampania, która informuje i szkoli z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. O szczegółach dziś będziemy mówić, a także o tych podstawowych informacjach, również dotyczących zakresu działań zespołu interdyscyplinarnego, ale o wszystkim po kolei.
Pani redaktor, szanowni Państwo, rzeczywiście jest, tak jak Pani powiedziała, nasze wcześniejsze spotkania, nasze wcześniejsze audycje, one były poświęcone w dużej mierze przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedurze niebieskie karty.
A także poświęcone były temu, co zrobić, kiedy się ta przemoc pojawia, zwłaszcza w czasie lockdownu, czy w tak zwanych trudności z nawiązaniem kontaktu, z otoczeniem. Pamiętam o bardzo konkretnych informacjach przekazywanych na naszej antenie. Ja tylko przypomnę, że te rozmowy mogą Państwo odtworzyć w zakładce Przystanek Noc na stronie internetowej Polskiego Radia Lublin. Kiedy klikniemy w zakładkę od A do Z, znajdziemy pod P Przystanek Noc. Pod konkretnymi datami i opisami audycji znajdą Państwo także wersję dźwiękową. To dla tych zainteresowanych, bowiem niewątpliwie nie wszystkie informacje pojawią się podczas dzisiejszego wieczoru, ale będziemy starali się skorzystać z obecności pana dyrektora i jak najwięcej treści przekazać.
Tak jak powiedziałem, odpowiadaliśmy sobie także, tak jak pani redaktor też o tym wspomniała przed chwilą, na pytanie, jak reagować. Jak reagować, co można zrobić, jeżeli mamy podejrzenie, że dana osoba może doświadczać przemocy. Jak reagować także też w tym trudnym czasie, czasie epidemii, który niewątpliwie pewnego rodzaju nam działania utrudnia, ale nie uniemożliwia. I to jest bardzo ważne dla naszych słuchaczy. Jeżeli jesteśmy gdzieś w sytuacji trudnej, kryzysowej, pomimo stanu epidemii, pamiętajmy, szanowni Państwo, że służby pomocowe, służby społeczne cały czas pracują i cały czas takiego wsparcia Państwu udzielają. Tak jak pani redaktor wspomniała, w ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy kampanię taką informacyjną dotyczącą przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dotyczącą realizacji procedury niebieskie karty, czyli to jest taki ten ciąg dalszy, o czym wcześniej mówiliśmy w Polskim Radiu Lublin, tutaj u pani redaktor w audycjach. Ta kampania informacyjna, ona raz, że jest odpowiedzią na takie potrzeby, jakie są zgłaszane ze strony, w tym przypadku, różnych służb, które są uprawnione do tego, aby niebieską kartę wdrożyć. I za to też bardzo dziękujemy różnego rodzaju placówkom, służbom, które wyszły z inicjatywą, aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie udzielania wsparcia, w zakresie wdrażania procedury niebieskie karty.
No właśnie, bo dla tych, którzy nie właściwie wdrożeni są i nie wgłębieni w temat, wydaje się procedura niebieskiej karty oczywista sprawa. No wiadomo, że ten człowiek jest pod jakąś szczególną ochroną, a z kolei sytuacja, która dzieje się w tej rodzinie czy w tym miejscu, jest także pod nadzorem. Ale to jest cały zespół przedstawicieli najróżniejszych służb i też wiedza na ten temat, zwłaszcza jeśli chodzi o szkołę, bo tu pan wspominał, wróciła młodzież do szkół. Bardzo często te problemy dotykają młodych ludzi.
No tak, tak jak pani redaktor mówi, ta kampania w jednej z części jest skierowana właśnie do dzieci, do młodzieży, a konkretnie do nauczycieli, wychowawców, pedagogów, czyli do placówek oświatowych. A dzieci, młodzież wróciła do tradycyjnego systemu nauki, miejmy nadzieję, aby ten czas trwał jak najdłużej, abyśmy znowu nie mieli zamknięcia placówek oświatowych. A w związku z tym, że dzieci wróciły do nauki, w związku z tym, że nauczyciele także realizują w sposób tradycyjny nauczanie w naszym polskim systemie szkolnictwa, chcemy tutaj wyjść z taką propozycją, wychodzimy z taką propozycją, aby pracownicy oświaty zgłębili swoją wiedzę na temat tego, czym w ogóle jest przemoc. Aby mogli zobaczyć, zaobserwować wśród swoich uczniów, jakie mogą być zjawiska niepożądane w ich zachowaniu. A jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, jak reagować, jak skutecznie podejmować reakcję. I to, co ja mówię bardzo często, czy tutaj u pani redaktor w naszych audycjach, czy podczas innych wystąpień, najgorszym, co możemy zrobić w takiej sytuacji, widząc drugiego, ewentualnie skrzywdzonego człowieka, to nic nie zrobić. Nie odwracajmy się w drugą stronę, podejmujmy działania, reagujmy. Jeżeli nie mamy pełnej wiedzy, jeżeli mamy wątpliwości, jak dane zdarzenie zakwalifikować, po to jesteśmy my, zespół interdyscyplinarny, który realizuje tutaj zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ale także we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Powiemy, podpowiemy, wesprzemy. Ważne, żeby to, można powiedzieć, ziarno zostało zasiane. Czyli jeżeli występuje problem, aby druga osoba wiedziała, jak należy zareagować, my już tutaj pomożemy, wspomożemy daną osobę w danej instytucji i temu też ta akcja informacyjna ma służyć. Ja tylko też dodam, pani redaktor, a dla naszych też słuchaczy, akcja informacyjna, kampania informacyjna skierowana jest także do placówek systemu opieki zdrowotnej. Tutaj też pamiętamy istotną rolę.
Właśnie bardzo często pamiętam te przykłady, które pan wymieniał, przytaczał w poprzednich rozmowach, że bardzo często to jest ten pierwszy kontakt na izbie przyjęć.
Tak.
Personel medyczny. Zwłaszcza jeśli chodzi o przemoc fizyczną.
Dokładnie, tak, bo tutaj możemy to szybciej zdiagnozować, ona jest nam bardziej widoczna, możemy szybciej podjąć te działania i dlatego tutaj system opieki zdrowotnej, czyli różnego rodzaju placówki medyczne, one też zajmują istotną rolę w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, we wdrażaniu procedury niebieskiej karty i ta kampania również jest skierowana do tego typu instytucji i mogę powiedzieć, już jesteśmy po rozmowach w konkretnym zakładzie opieki zdrowotnej, gdzie będziemy prowadzimy szkolenia z zakresu właśnie wdrażania procedury niebieskiej karty. Jeżeli miałbym z perspektywy tego tygodnia, półtora tygodnia powiedzieć...
No właśnie, jakie są efekty tej kampanii?
A właśnie z perspektywy tygodnia, półtora tygodnia mogę powiedzieć, że warto jest podejmować tego typu działania. Na ten czas, jak tutaj rozmawiamy, spotkała się to kampania z dużym zainteresowaniem. Jesteśmy po prowadzeniu takich warsztatów już w kilku szkołach podstawowych. Mamy zapytania ze strony przedszkoli. Jesteśmy też po warsztatach w jednym z podmiotów opieki zdrowotnej.
Czyli w takich warsztatach uczestniczą pracownicy, pedagogowie, nauczyciele, psychologowie, tak?
Tak, właśnie.
Czy także personel techniczny?
Każdy, kto jest pracownikiem oświaty,
danej szkoły, danego zakładu pracy.
Tak, każdy, kto pracuje w systemie opieki zdrowotnej, przy czym tutaj już mamy konkretne zawody medyczne, o których wspominał ustawodawca, czyli lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny i pani położna. Jak najbardziej zapraszamy do dalszej tutaj z nami współpracy. Dziś widzimy, że ta akcja informacyjna, te warsztaty szkoleniowe były i są potrzebne. I co więcej, my nie zakładaliśmy sobie jakiegoś czasu okresu, w którym ta kampania, te warsztaty będą prowadzone. Dzisiaj mogę tutaj śmiało za pośrednictwem Polskiego Radia Lublin powiedzieć i zachęcić Państwa. Nasza kampania, jeżeli będzie taka potrzeba, będzie również w kolejnych miesiącach, a kontynuowana, możemy tego typu działania kontynuować w roku następnym.
To jest to, o czym Pan mówił, o czym mówią specjaliści, goście tych naszych nocnych programów w przystankach noc, często terapeuci, psychologowie, psychiatrzy, że problem, także problem agresji, autoagresji, przemocy pojawia się, a czas pandemii, lockdownu jakby wzmocnił, uwypuklił to zjawisko i tu właśnie taka kampania, taka wiedza i takie propozycje są niezbędne. Zatem nie ma określonego czasu. Nie ma limitu czasowego. Jesteście Państwo otwarci.
Tak, nie ma limitu czasowego. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju spotkania, prowadzenie kolejnych warsztatów. Mogę też powiedzieć, myślę, że już tutaj Państwo jako Polskie Radio Lublin za Państwa pośrednictwem, koniec listopada, początek grudnia, miasto Lublin, nasz zespół interdyscyplinarny aktywnie będzie realizował działania w ramach kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć i chcemy, nie ukrywam, że poprzez tą kampanię informacyjną, którą w tej chwili prowadzimy, poprzez te warsztaty,
rozpropagować,
pokazać te kolejne działania i przejść płynnie do kolejnej inicjatywy, tak aby wszyscy zainteresowani, aby wszystkie podmioty, które są do tego uprawnione, a w konsekwencji wszyscy nasi mieszkańcy, jeżeli tylko gdzieś będą chcieli takiej informacji zasięgnąć, coś się dowiedzieć, jesteśmy dla nich dostępni. Chodzi o to, aby nie zawężać tego pola naszego działania i aby każdy, kto chce, mógł z tej oferty pomocowej skorzystać.
Aby zakwalifikować swoją szkołę czy konkretną jednostkę do podobnych szkoleń, do udziału w tej kampanii informacyjno-szkoleniowej, wystarczy skontaktować się z Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Może przypomnijmy możliwość kontaktu dla tych, którzy być może nas teraz słuchają i będą chcieli ten temat podjąć w swojej placówce.
Jak najbardziej, tak pani redaktor. Zarówno Centrum Interwencji Kryzysowej, jak i Zespół Interdyscyplinarny, ale także, bo razem tutaj z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie te działania są podejmowane. Jeżeli tutaj słuchają nas przedstawiciele placówek oświatowych, placówek służby zdrowia z terenu miasta Lublin, wystarczy telefon, abyśmy ustalili szczegóły naszego wystąpienia, naszych warsztatów szkoleniowych i z pewnością tam moja skromna osoba, a także pozostali przedstawiciele zespołu interdyscyplinarnego zechcą się pojawić. Z takich ciekawostek, poza moją osobą, jako przewodniczącego zespołu, zawsze uczestniczy też pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ale na przykład są też kuratorzy sądowi obok mnie, którzy również pokazują problem przemocy z perspektywy sądu. Jest pan wychowawca z aresztu śledczego, który również z punktu widzenia placówki penitencjarnej pokazuje problem przemocy w rodzinie, więc możemy dowiedzieć się o przemocy, o formach przemocy, o sposobie realizacji różnego rodzaju działań, nie tylko tutaj od mojej osoby, ale także od innych instytucji, czyli z różnego punktu widzenia różnych instytucji, które na co dzień takiego wsparcia udzielają. Telefony...
A także od specjalistów.
Przede wszystkim od specjalistów. Tak, bo my tutaj, pani redaktor, szanowni państwo, mówimy z praktyki, tak? Warto pamiętać, że każdy członek zespołu interdyscyplinarnego to jest praktyk. To jest osoba, która na co dzień pracuje w placówce, która zajmuje się albo wyłącznie przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, albo między innymi problematyką przemocy w rodzinie. A więc mówimy tutaj z perspektywy praktyków, osób, które na co dzień udzielają wsparcia, na co dzień pracującymi, czy to z ofiarami przemocy w rodzinie, czy ze sprawcami, bo też warto o tym pamiętać. Osoby podejrzewane o stosowanie przemocy w rodzinie również odgrywają istotną rolę, w tym kontekście istotną rolę, gdzie nasze działania są ukierunkowane na te osoby poprzez różnego rodzaju programy, też akcje wsparcia, aby zredukować te negatywne zachowania i aby sprawca przemocy zrozumiał, czym jest przemoc i z drugiej strony wiedział też, jakie konsekwencje karne grożą zastosowanie przemocy w rodzinie. Myślę, że warto też tutaj naszym słuchaczom tylko przypomnieć, bo z naszych poprzednich audycji z pewnością słuchacze pamiętają, przemoc fizyczna w polskim prawodawstwie zawsze stanowi przestępstwo. Jest ścigana i za to grożą konkretne konsekwencje karne. Pozostałe formy przemocy, jak choćby przemoc psychiczna, ekonomiczna czy przemoc seksualna, która najmniej jest wykrywalna, najmniejszą stanowi ilość procedury niebieskie karty, również stanowią przestępstwo. Niemniej jednak tutaj musimy już wykazać, że tego typu działania mogły narazić nas na utratę życia bądź zdrowia. Przy przemocy fizycznej zawsze mówimy o tym, że jest to przestępstwo i każdy funkcjonariusz publiczny na służbie, jeżeli ma takie podejrzenie, że mogło dojść do przemocy, zawiadamia policję bądź prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa. O tym też warto pamiętać, przede wszystkim z punktu widzenia ofiar przemocy w rodzinie, aby czuły się bezpiecznie, aby wiedziały, że po drugiej stronie jest człowiek, specjalista, który chce im pomóc, ale też i sprawcy przemocy, bo z jednej strony edukujemy, staramy się pokazywać, że przemoc jest złem, że są inne konstruktywne formy rozwiązywania konfliktów społecznych, konfliktów w rodzinie.
Ale to jest proces, o którym pewnie dziś pan jeszcze powie, dlatego że najważniejsze jest to, aby przeciwdziałać, tak jak pan powiedział, przeciwdziałanie, czyli jedna i druga strona, ale w momencie, kiedy już jest podejrzenie popełnienia przemocy, to należy dokładnie wiedzieć, co wtedy, jak się zachować, dokąd pójść, co zrobić, gdzie szukać pomocy. O tym też dzisiaj, mam nadzieję, jeszcze zdąży pan dyrektor opowiedzieć. No i czekamy na informacje dotyczące nowości, które się pojawiły w Centrum Interwencji Kryzysowej, choćby ten punkt interwencyjny czynny całą dobę, co jest niezwykle istotną informacją. Do tej pory tylko telefon zaufania. Czasem jest tak, że ta rozmowa musi się odbyć na żywo. Ale o tym za chwilę. Ja tylko przypomnę, że państwa i naszym gościem jest pan Adam Mołdoch, wicedyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.